poradnik motoryzacyjny.
I tak mamy, szanowni państwo, już godzinę po pierwszej. Witam serdecznie, jest Wojtek Wielik i jest Bartek Stypa. Dzień dobry koledzy, panowie, dzień dobry, dzień dobry.
Witamy, dzień dobry.
Kłaniamy się Krzysztof, kłaniamy się państwu.
A powiedzcie mi jeszcze tak, koledzy, jak jest na zewnątrz, bo z rana było inaczej.
Chłodno, ale przyjemnie.
Przyjemnie bardzo,
nie tak? Pada prawie słońce, tak, tak naciągane.
Jak słoneczko
słońce
wyjdzie, bardzo przyjemnie. No to, jak wiatr zawieje, troszkę chłodnawo.
Idzie wytrzymać.
Idzie wytrzymać. Co dzisiaj, Wojteczku, co będziesz tutaj...
Trochę temat przewijał się z niższym ciśnieniem w oponach w piątek w mojej audycji. Tak woli sprawiedliwości przypomnę, że tak ikonka, która może się zapalić w każdej chwili w naszym samochodzie, która taki przekój opony z wykrzyknikiem w środku najczęściej pokazuje, to sygnał, że jest niższe ciśnienie w jakimś oponie albo w kilku oponach. Tak mi się udało, mi się zdarzyło, że we wszystkich czterech miałem niższe ciśnienie opona w kilku. No co zrobić oczywiście?
Ja mam do ciebie pytanie, Wojtku, koledzy, bo na wiecie na pewno, myślę, że sprzedają teraz różne takie gadżety, takie, żebyś dodmuchał koło, nie? Takie jakieś małe kosteczki, kładasz i ci pokazuje, ile masz, nie musisz pompować, nie musisz zajeżdżać. Są to jakieś rzeczy do nabicia, tych auto, coś tam, ty...
Znaczy te zestawy, te kity, jak to się mówi po angielsku, lepiej ja nie rekomenduję, one mogą uszkodzić sensory, które są w każdym kole.
Tak?
Kiedyś były te jeszcze gorsze, takie te zawierały nawet materiały wybuchowe. Nie jeden mechanik był ranny, poraniony, który obsługiwał maszynę, zdejmując oponę. Też zdarzały takie przypadki. Te nowe chyba, nowe te aerozole raczej nie zawierają tych szkodliwych związków, ale ja jestem przeciwny temu, dlatego że najlepiej podjechać do gas station albo do jakiegoś warsztatu.
Na kłoderki.
No ewentualnie, albo do jakiegoś warsztatu przygodnego, żeby mechanik wyszedł z ciśnieniomierzem i dopompował nam koło. Także to jest najlepszy sposób. W jaki sposób znaleźć, jakie ciśnienie powinno być w oponach? W amerykańskich samochodach najczęściej w samochodach osobowych, w minivanach, jest chyba, na pewno jest 32 funty równo. W samochodach niemieckich może być inne ciśnienie w przednich oponach, w tylnych.
To jest na drzwiach, w tej tabliczce, tak?
Na drzwiach, tabliczka znamionowa albo na słupku drzwiowym po stronie kierowcy. Volvo ma trochę inne, albo w książce obsługi samochodu można znaleźć, albo na internecie, ale to jest typowe ciśnienie, które może nam wskazywać, jakie opona powinna mieć. Ciśnieniomierze można kupić w sklepach. W sklepach to jest wydatek może 4 dolarów, 5 dolarów, nie sprawdzałem ostatnio, ale faktycznie to nie jest wydatek wielki. Dopompować można trochę więcej, 2-3 funty na przykład, bo mogą większe mrozy nastać jeszcze. Ale uwaga na Hondach. W Hondach ciśnienie musi być dokładne. W samochodach współczesnych, jeśli ktoś dopompuje 2-3 funty więcej, to może kontrolka ponownie wrócić. Hondziarze, uważajcie na swoje samochody, bo ciśnienie musi być dokładne.
Czyli nie można przepompować.
Tak jest.
Tak, nie może być ani za nisko, ani za wysoko. Ale nie wpadajmy w panikę, jak jest troszkę...
Nie, oczywiście.
Jak coś się zaświeci, bo najczęściej świeci się ze względu na to, że się temperatura obniżyła na zewnątrz.
Ciśnienie, przepisy federalne wskazują o tym, że ciśnienie kontrolka może się włączyć, jeśli o 18% będzie mniej powietrza. A górna granica specjalnie nie obowiązuje, bo klient może sobie dopompować 50 funtów i kontrolka się nie zapali. Wyjąwszy Hondy właśnie, jak powiedziałem przed chwilą. Podjechać do warsztatu, do gas station, sobie dopompować. Niektórzy mają kompresorki takie podręczne. Proszę kierowców, trzeba pamiętać, ażeby silnik zawsze włączyć. Bo żeby kompresorek nam nie wyłączył, nie wyładował baterii do końca. Co zrobić, jeśli kontrolka nie zgaśnie? Przepisy mówią, że kontrolka powinna zgasnąć po milażu około 1,5-2 mile.
Mówisz tam w tej...
Na desce rozdzielczej. Się zresetuje sama. W niektórych samochodach natychmiast się zresetuje sama. Jeśli jest uszkodzony sensor, to na pewno kontrolka będzie się paliła przez dłuższy okres czasu. W niektórych samochodach, w szczególności Toyotach, w kole zapasowym też jest sensor. Także jeśli badamy ciśnienie w kołach, to w kole zapasowym też zbadajmy ciśnienie. Te małe zapasówki do jazdówki nie mają zwyczajowo sensorów. Po założeniu sensor musi być wymieniony, znaczy zaprogramowany. Jeśli mechanik wymieni nam sensor po zdjęciu opony, bo opony trzeba zdjąć, ponownie wyważyć, to taki sensor musi być zaprogramowany. Nie wszystkie stacje to dokonują, ale stacje oponiarskie, które sprzedają opony, są w tym wyszkolone i koszt jest niewielki. Wyjąwszy, jak pani dwa tygodnie temu dzwoniła w sprawie samochodu niemieckiego, pojechała do dealera, chcieli dealera skasować ciężkie pieniądze, chyba 1,5 tysiąca dolarów albo więcej jeszcze. Ale się okazało, to nieprawda. Przejdę do wiadomości ze świata motoryzacji. Pożar domu nastąpił, bo klient sobie ładował auto elektryczne. Zdarzenie miało miejsce w Hatton Woods, dom milionerski, i klient sobie ładował w nocy samochód elektryczny. Jakie marki, tego nie wiem. Tak przy okazji, rzekomo, tego nie sprawdzałeś, rzekomo Tesle, zawsze kojarzymy się samochody elektryczne z Teslami. Tesle zapalają się najmniej, najrzadziej, relatywnie. Inne samochody innych firm raczej mogą być podejrzane, ale Tesle rzekomo mniej się zapalają, rzadziej. Mówimy o fabryce w Audi, fabryce samochodów elektrycznych w Brukseli. Od 3 do 4 tysięcy ludzi straci pracę, głównie Belgów, którzy pracują na taśmach montażowych i poddostawcy oczywiście. I fabryka będzie prawdopodobnie przeniesiona do Meksyku. Jeszcze mam inną ciekawą wiadomość, że Cupra należy do Volkswagena. To jest oddział Seata w Hiszpanii. Cupra będzie prawdopodobnie importowana do USA.
A Seat to nie jest hiszpańskie auto?
Było hiszpańskie.
Było, tak?
Było. Należy do Volkswagena. Aha. Teraz Skoda. Volkswagen ma 12 albo 14 oddziałów, już o tym mówiłem dawno temu. Ale ciekawostką jest, że prawdopodobnie Roger Penske to jest sieć dealerów samochodów, będzie sprzedała te Cupry, a nie Volkswagen.
Aha.
Może logistycznie nie pasuje coś z tym, że Volkswagen nie chce poszerzać gamy samochodów. Nie wiem dlaczego, ale Roger Penske chyba będzie sprzedawał te samochody. Roger Penske jeszcze istnieje. Znane nazwisko. Kierowca wyścigowy w Indy 500 wygrywa często. Wracając do Tesli. Tesla za 2 lata wypuści, jak twierdzi Elon Musk, około 50 tysięcy sztuk klasy B. Klasy 8. Klasa 8 to są wielkie troki. Te semi-troki. Tesla namawia na użytkowanie FedEx, Mayer, Anheuser-Busch, J.K. Moving, te ogromne korporacje, które są najczęściej, widzimy te troki, które jeżdżą po całej Ameryce. Ale ciekawostką jest, nie wiem jak to sobie wyobrażają specy w Tesli, że sieć obsługowa będzie prowadzona w Daimler, czyli w Kenworth, Mack Truck, Peterbilt i Volvo. Te warsztaty będą obsługiwały Tesle elektryczne. A w ogóle podzespoły do Tesli elektrycznej będą też pochodziły od tych fabryk. To chyba dlatego właśnie, te sieć dealerów tych będzie możliwe obsługiwała te Tesle elektryczne. Nie znam zasięgu tych Tesli, ale Tesli w ilości około 50 tysięcy sztuk to jest duża kwota, bo rynek w Kanadzie i w USA wynosi ćwierć miliona sztuk tych samochodów, tych dużych klasy A, klasy ósmej. To jest dużo, dużo Tesla chce samochodu wypuścić. Jeep Gladiator, samochód znany taki wśród jeepowców, bardzo sympatyczny samochód, zaczął się sprzedawać trochę gorzej. No to tak się na początku Gladiatory sprzedawały się fantastycznie. Są produkowane w Ameryce, w Toledo i samochody sprzedawały się na początku dobrze. No i faktycznie około 1100 pracowników straci pracę, dlatego że sprzedają się coraz gorzej. Mhm. No to jest normalne rzeczy. Nowość ma swoich koneserów pełno. Zawsze chętnych jest mnóstwo. Potem trochę jak idziesz do restauracji. Pójdziesz z ciekawości do restauracji, a potem jedzenie było kiepskie, szatniarz woła typa albo cokolwiek, to się nie spodoba i potem do restauracji już nie wrócisz.
No tak.
Tak było na początku. Dodge Viper. Mam piękne zdjęcie, którego pokażę, to jest niekulturalne wobec naszych słuchaczy. Viper wisi na słupie ogłoszeniowym. Przed dealerem. Chrysler oczywiście.
No tak.
Dodge był produkowany w latach 80. Produkowano do roku 2017. Ma silnik, oryginalny silnik z milażem. Ten samochód ma milaż tylko 12 mil. Ten samochód przejechał. I dealer w celach marketingowych wywiesił go na słup, na wielkim słupie ogłoszeniowym. Viper przez kilkanaście lat stał, 15 lat temu była jakoś drobne malowanie, ale ptaszki się zalęgły w komorze silnika. No trzeba Vipera zdjąć, zrobić porządne czyszczenie, malowanie przy okazji. No to Viper no, cierpliwie sobie stoi na tym słupie ogłoszeniowym. Mam ciekawostkę też inną, że dealer Mercedesa w Calgary, to w Kanadzie, wykupił lotnisko. Prywatne lotnisko, nie to ogromne lotnisko, na którym na samolotem ląduje komunikacyjny. Lotnisko, ażeby sobie chłopcy pojeździli. Lotnisko prywatne ma długość 5000 stóp, także można się wyżyć. I na YouTube ten dealer ma już setki tysięcy odbiorców. No oczywiście reklama służy dealerowi w tej postaci, że mogą sobie pojeździć na lotnisko. To rzecz jest niespotykana.
No i tam, wiesz, no, nie ma żadnych, że tam ściany, drzewo czy coś, wiesz o co chodzi, no, to w miarę bezpiecznie, nie?
W miarę bezpiecznie.
No ale właśnie, Wojtuś, w Polsce żeśmy głównie się ścigali na lotniskach, bo nie było torów wyścigowych.
Ławica.
Ławica, lotnisko na Ławicy było jakby takim podstawowym torem wyścigowym w Polsce. Dopiero później wybudowano tor Poznań. W Mierzęcicach, tam gdzie dzisiaj jest lotnisko Katowice. Też
to nie wiedziałem, tak?
Udawało nam się, że tak powiem, pościgać na tym wojskowym wtedy lotnisku, ale ponieważ była tam sekcja kartingowa Automobil Klubu, to czasem nam pozwalano tam po tych pasach pojeździć.
No dobrze. Wracając do wiadomości, firma Lucid. Rzadko o tej firmie mówię, bo to rzadko spotykany samochód.
Ale to są drogie samochody, nie?
Bardzo drogie samochody elektryczne. Są produkowane w Arizonie w niewielkich ilościach. Powstały z kapitału arabskiego. Arabia Saudyjska jest głównym fundatorem tej niewielkiej fabryki. i firma Lucid Air, tak się poprawiam, nazywa osobowy samochód, będzie ścigał przestępców w Kalifornii, jak na razie.
Luksusowe auto będzie ścigało przestępców.
Tak jest, bo Tesla Model S jest trochę za drogie. I nie wiem, dlaczego policjanci narzekali, że ciężko ładuje się model S Tesla. Tego nie wiem, dlaczego. Bo samochód elektryczny się nie zna wcale. Bo w przypadku, o tym już mówiłem, kiedyś burmistrz miasta Fremont w Kalifornii uznał, że auto pościgowe model S no, by się przydało w policji. No ale zdarzyło się taki przypadek, że policjant, który kończył służbę, zapomniał naładować. A już o tej historii mówiłem. No. Policjant poranny ze zmiany porannej puścił się w pościg z jakimś
i się bum,
stanął. I auto stanęło. Na szczęście inni policjanci go dogonili, tego przestępcy, także historia się zakończyła się na śmiechu. Ale ten Lucid ma mieć zasięg 500 mil na jednym ładunku. To jest dobrze, to jest dobry zasięg. I ma być tańszy.
A ile trzeba, Wojtku, ładować, jak już
no się całą noc ładuje.
Aha. Czyli innymi słowy, nie może więcej przejechać niż 500, to musi mieć przerwę na nocne ładowanie.
No tak, tak, zwyczajowo się ładuje. Także Toki Rivian, dostawczy, który widzimy coraz więcej, też ładuje się w nocy. Bo są auta dostawcze, także kierowcy muszą przypilnować, żeby naładowane były baterie. Zwyczajowo się do 80% się ładuje. Taki zwyczaj. Te Lucid samochody kosztują, są tańsze od Tesli Model TS 71 tysięcy.
O tyle tańsze? Czy tyle kosztują?
Nie, 71 tysięcy kosztują.
Aha.
Tak. Pierwsze jeszcze przeróbki, bo to trzeba z przeróbki koguty wstawić, komputery wstawić, auto niejako dla policji dogodne sprawić, żeby służyło policjantom dobrze. I kończy się za kilka dni wystawa w Los Angeles. To jest najmniej popularna wystawa. Na palcach jednej ręki policzyłem nowości. Fiat 500 elektryczna w wersji Giorgio Armani. Nie wiem, co to za wersja, miesza z tym. Genesis, Hyundai i Iconic 9 pokazuje, Kia i Volkswagen Tiguan w zmienionej wersji. 5 nowości tylko. Także w Los Angeles to wystawa, która zamyka się. Zauważ należy, że europejska wystawa po raz kolejny nie odbędzie się w Genewie, bo praktycznie własną śmiercią upadła. No i Nissan zapowiada cięcia w skali światowej. O 9000 pracowników Nissan straci pracę na taśmie montażowej, bo samochody kiepsko się sprzedają. Statystyki mówią same za siebie. Jeśli coś się kiepsko sprzedaje, no to mniej pracowników potrzeba, plus dochodzą auta elektryczne. Volkswagen też zwalnia oczywiście. Te trzy fabryki Volkswagena w Niemczech się nie zamknęły do końca, ale Volkswagen głównie zwalnia pracowników, dlatego że już przestał produkować samochody, znaczy przestaje samochody spalinowe produkować.
O.
Tak jest. No i to chyba tyle wystarczy tych wiadomości ze świata motoryzacji. Zapytałem Bartka, jak było w Polsce. Opowiadaj.
No właśnie. W Polsce byłem krótko, ale za to bardzo, bardzo intensywnie. Bardzo się cieszę, że tam o tej porze byłem, ponieważ obchodziliśmy stulecie Automobil Klubu Śląskiego. Automobil Klubu, do którego jako 16-letni chłopak trafiłem i do dziś po 58 latach członkostwa dalej do niego należę. W sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia odbyła się przewspaniała uroczystość, na której wyróżniono ponad 300 członków, zawodników, działaczy związanych z automobil kubem, znakomitymi wyróżnieniami. Spotkaliśmy się niekiedy po 40 czy nawet więcej latach niewidzenia się. Był wspaniały tort i był też wspaniały koncert tejże orkiestry symfonicznej, grającej utwory oczywiście muzyki klasycznej. Ja nie mam okazji często bywać na koncertach muzyki klasycznej, ale powiem, że to jest rewelacja. To jest naprawdę coś, co trafia do człowieka i polecam od czasu do czasu takiej muzyki posłuchać, bo jest to rewelacja.
Ty jakiś taki jesteś zupełnie inny.
Tak, tak. Inne odczucia, inne wrażenia. To jest potęga muzyki klasycznej, potęga sztuki klasycznej. Tak trochę ulegamy tej takiej popularnej sztuce, takiej prostszej dla nas. A tutaj prawdziwa wartość drzemie w tych właśnie klasycznych utworach.
Bo koledzy radiowcy nie chcą nam muzyki klasycznej puszczać.
Jak nie, no bo właśnie słuchałem audycji Krzysia dzisiaj i
gram zawsze w tym Wojtku. Gram w sobotę, w niedzielę gram po 2-3 utwory muzyki klasycznej. Nie mam kącika takiego, ale gram dosyć sporo jak na polskie radio. Chyba najwięcej.
Automobil Klub Śląski troszkę się zmienił. Kiedyś to był klub bardzo samochodowy. Główną działalnością był wyczynowy sport samochodowy. Dzisiaj widzę, że rozwinął klub działalność także w kierunku kartingu i w kierunku motocykli. Bardzo to fajna sprawa. Także stulecie się odbyło. Miałem też okazję być na 50-leciu tego klubu. I tak sobie myślę, 50 lat minęło, a ja ciągle w tym klubie. Wtedy miałem jeszcze wielką przyjemność, jako stosunkowo młody człowiek, powierzono mi opiekę nad panem Janem Ripperem, który był honorowym gościem tego naszego 50-lecia. Już był bardzo starszym panem, ale dla mnie to było spotkanie nieprawdopodobne.
Z legendą.
Absolutną legendą. Nikt w Polsce nie dorównuje jeszcze panu Janowi Ripperowi, jeśli chodzi o jego sukcesy, bo to przecież człowiek, który w przedwojennych i powojennych czasach, startując samochodem Bugatti, jeździł na dobrą sprawę w Formule 1, bo nie było Formuły 1, ale porównywalne mistrzostwa świata. W rajdowym świadku w Polsce też dużo się dzieje. Rajd Barbórki Cieszyńskiej, niedługo rajd Barbórki Warszawskiej, ale w Cieszynie rajd Barbórki za naszych czasów, wielokrotnie w nim startowałem i bardzo mam miłe wspomnienia z tego małego rajdziku, acz bardzo, bardzo, bardzo sympatycznego. W Warszawie odbyło się zakończenie w ogóle sezonu sportu motorowego. Wręczono medale, wręczono szarfy. Mistrzostwa Polski rajdowe też się skończyły. Zawodnicy Jarosław i Marcin Szeja zostali mistrzami Polski w klasyfikacji generalnej. No takie podsumowanie sezonu, bardzo fajna i atrakcyjna sprawa. A dzisiaj, od czwartku do dzisiaj, mieliśmy wielką ucztę rajdową, mianowicie Rajd Japonii, podsumowanie rajdowych mistrzostw świata. Rajd ten miał nieprawdopodobny przebieg, no super atrakcje, naprawdę dramaturgia nie do pozazdroszczenia. Skończyły się tegoroczne mistrzostwa świata, skończyło się także parę rzeczy takich jak na przykład firma Pirelli nie będzie już dostarczać opon dla rajdów mistrzostw świata. Przejmuje to firma koreańska. Pożegnała się z rajdami pani Michelle Mouton, absolutna legenda sportu rajdowego, pani, która kiedyś walczyła o mistrzostwo świata i przez przypadek tego mistrzostwa świata nie zdobyła, ale naprawdę jej się to należało. Skończyła się też era hybrydowych samochodów rajdowych, tych z najwyższej półki. W przyszłym sezonie już hybryd nie będzie. Walka o mistrzostwo świata rozegrała się między Tanakiem, a Newvillem. Obaj reprezentowali Handaja i Handaj miał pewne, że na pewno indywidualnie ten tytuł zdobędzie. Newville miał 25 punktów przewagi nad Tanakiem, ale teoretycznie Tanak mógł, wygrywając wszystko, co było do wygrania, to mistrzostwo świata zdobyć. Jednocześnie walka toczyła się między Toyotą a Handajem o mistrzostwo świata producentów. I to też no, fantastyczna sprawa. W końcu Newville został tym mistrzem świata. I poniekąd chyba dobrze, bo ten pan był 5 razy wicemistrzem świata. O, wyobraźcie sobie taką sytuację. 5 razy wicemistrzem i 3 razy na 3. miejscu.
O.
Czyli praktycznie 8 razy stał na podium, a dzisiaj a po raz pierwszy stanął na najwyższym podium. Jeśli chodzi o samochody R2, te, w których postartowały 2 polskie załogi, mianowicie Kajetan Kajetanowicz z Maćkiem Szczepaniakiem.
A to może w Japonii, tak?
W Japonii, okay. W Japonii.
Ale w Japonii się odwrotnie jeździ, jak oni sobie radzili.
No, trudno mi powiedzieć, ale chyba sobie radzili. W no każdym razie kierownice w samochodach tych rajdowych są po lewej stronie. Nie,
no tak, tak,
nie,
tak.
Nie po prawej, nie, no ma, tak. Nie ma tego problemu. Druga załoga, Kamil Kwist i Kamil Heller, też startowała w klasie R2. Bez jakichś bardzo spektakularnych sukcesów, ale Kajetanowicz i Szczepaniak znaleźli się w ogólnym rozliczeniu rocznym na 3. miejscu w grupie R2, czyli w tej takiej jakby drugiej lidze. Nieprawdopodobny przebieg zapewniło rajdowi to, że Ojt Tanak, prowadzący i zdobywający krok po kroku coraz więcej punktów, wygrywający ten przedział piątek-sobota, bo osobno się punktuje piątek i sobota, a osobno niedzielę. Niestety w niedzielę rozbił kompletnie samochód.
No tak się zdarza.
Mało tego, wpadł do rowu, ten samochód został kompletnie zniszczony i tuż po nim, w tym samym miejscu, na tym samym zakręcie, człowiek, którego znamy z Formuły 1, Kavalainen, wypadł na tym samym zakręcie i potem te dwa, jeden na drugim samochody leżące wyglądały jak złomowisko dosłownie po prostu w tym miejscu. Wypadek Tanaka i przygoda Newvilla w pierwszym dniu z problemami ze sprężarką oraz stosunkowo też problematyczna jazda Mikkelsena doprowadziła, że rzutem na taśmę w ostatnim momencie, na ostatnim odcinku specjalnym Toyota, wygrywając ten Power Stage przez Ogiera i Evansa, i z dobrą pozycją jeszcze Katsuty, zdołała wyprzedzić Handaja. I mimo to, że Handaj miał pozycję taką uprzywilejowaną, to mistrzem świata producentów została Toyota.
No i dobrze.
Wyniki mistrzostw świata, Newville na 1. miejscu, mówiliśmy o tym, że po tych 5 czy 8 podiach Evans na 2. miejscu i Tanak, który stracił 2. miejsce też w ostatniej chwili na rzecz Evansa. Wszyscy się cieszą na tym rajdzie. Bardzo mi się to spodobało. Handaj się cieszy, bo Newville został mistrzem świata. Toyota się cieszy, bo została mistrzem świata producentów, a jednocześnie Pajari został mistrzem świata w tej właśnie klasie R2, w tej jakby drugiej linii. A nawet M-Sport, czyli Ford, też się cieszy, bo Adrian Furmo, znajdując się na 3. miejscu tego rajdu, znalazł się na podium, co dla M-Sportu także no jest taki satysfakcjonujący wynik. Będziemy teraz czekać do mniej więcej połowy stycznia, do rajdu Monte Carlo. Neuville zaczął sezon właśnie zwycięstwem w rajdzie Monte Carlo i może niesiony zwycięstwem w całych mistrzostwach świata znowu zacznie od rajdu Monte Carlo. Toyota coraz bardziej wchodzi samochodem R2, czyli tym samochodem jakby z tej nieco niższej półki. Sami Pajari, jadąc właśnie takim samochodem, zdobył Mistrzostwo Świata i samochód ten stanowi już znaczną konkurencję dla Skody, która dominowała w tych zawodach R2. Piękna pogoda była w tym roku w Japonii. Było sucho, może przeszkadzały w niektórych miejscach liście na drodze, może przeszkadzał naniesiony z poboczy żwir, tam gdzie były jeszcze jakieś możliwe cięcia na zakrętach, ale ogólnie było sucho, bez problemów, tak jak w zeszłym roku, kiedy lało i była no, bardzo taka nieprzyjemna sytuacja. No nic, będziemy...
A ja tylko dodam, Bartku, że Akio Toyoda, wnuk założyciela firmy, do niedawna jeździ w rajdach samochodowych, w wyścigach.
Co ty mówisz, tak?
Tak. Szef koncernu sam jeździ w wyścigach.
Dlatego to się nazywa pas.
Tak, oczywiście.
A ja też chciałem o tym powiedzieć, że pan Toyoda był na całym rajdzie, cały czas był bardzo blisko zawodników, znakomicie cieszył się na mecie i z sukcesu Toyoty jako producenta i z sukcesu Pajarego jako użytkownika Yarisa. Cały czas był blisko tego tematu. To jest fantastyczna sprawa, jak sam szef koncernu główny, po prostu mistrz jest blisko zawodników, jest blisko konkurencji, jest blisko po prostu całego tego sportu wyczynowego.
No miał fioła na punkcie właśnie wyścigów do samochodowych, tak.
Jeszcze jedną ciekawostką z tego rajdu była postawa Rosjanina z Moskwy, który jeździ z bułgarską licencją, mianowicie Gryazina, który wygrał prawie wszystkie odcinki specjalne w R2 i wygrał rajd w klasyfikacji R2.
Ale młody człowiek, nie?
Dość młody człowiek. Ja myślę, że Gryazin ma około 26, 5, 7 lat może.
Młody zupełnie.
Młody, tak. No.
Młodych w tym sporcie potrzeba.
I trzeba powiedzieć, Pajari jest to chłopaczek 21-letni. Ravanpera jest to dwukrotny mistrz świata, który jest absolutnie młodym człowiekiem. Oliver Solberg, syn Petera Solberga, który w tym rajdzie nie startował, bo już wykorzystał 7 rajdów, które w R2 można było zaliczyć i w domku sobie siedział i patrzył, co się dzieje, bo gdyby Pajari nie zajął drugiego miejsca w tym rajdzie, a za Gryazinem zajął to właśnie drugie miejsce, to mistrzem świata w R2 zostałby właśnie Oliver Solberg, bo prowadził, no ale młodziutki Pajari, no pojechał fantastycznie, zresztą jeździ chłopak fantastycznie. Poza tym podziwiać spokój tego Fina. Tak jak się go obserwuje, to jego nie bardzo jest co wyprowadzić z równowagi. Jeździ bardzo rozważnie, bardzo szybko, bez jakiegoś nadmiernego ryzyka i wielkie prawdopodobieństwo, że w przyszłym sezonie Pajari będzie już kierowcą tej najwyższej klasy w Toyocie, czyli obok załóżmy Evansa, czy Ogier może nie będzie jechał w pełnego sezonu, ale na pewno wraca Ravanpera, czyli przyszły sezon znowu będzie bardzo atrakcyjny.
Na zakończenie mam pytanie, jak byłeś na zjeździe twojego automobil klubu, dali tobie name tag, karteczki, kto się...
Nie, właśnie nie.
Bo to ułatwia.
Byłoby to naprawdę bardzo, bardzo dobre rozwiązanie z tego względu, że no, zmieniliśmy się.
Myśmy mieli po latach 30 spotkanie klasy na maturalnej, to niektórych by się rozpoznało, a niektórzy, w szczególności dziewczyny, się zmieniły bardzo.
No dla mnie problem...
Mentek czy karteczki ułatwiały.
To bezwzględnie. Byłoby to naprawdę znakomite rozwiązanie z tym, że no, ludzi, osób na tej gali było około 600 osób, 600, no 700 osób. Także
no tak.
100 A lat jeszcze... historia automobilu, 100 lat, to wiesz, przewinęło się mnóstwo piękne, ludzi. Dla mnie był
A jeszcze
problem.
Kobiety zmieniają nazwiska, bo wyszły za mąż i w ogóle nie wiesz, o co chodzi.
A najgorzej, jak z kimś rozmawiasz, znajomym, znasz go, tego człowieka, a nie wiesz, jak on się nazywa ta. To jest przykre w tym momencie.
Dokładnie. Tak, cały czas w tej naszej grupce, którą...
Ale nie lepiej, panowie, bo ja tak wychodzę, może się mylę, może nie, wyjaśnić sytuację,
zapytać. Tak, oczywiście, nie? Bezwzględnie, tak.
Bo to można, niektórzy uznają za nie tak, no, ale tak naprawdę to się zmieniamy, no. A jeszcze mówimy o takim czasie, no to zapytać, nic się dla mnie zmieniłeś, ale jak się nazywasz?
Dokładnie. No,
czasami ja tak mówię do młodszego pokolenia, przypomnij mi, jak się nazywa. To trochę nieładne jest, ale z drugiej strony powiem ci szczerze, jak pan kapitan Kutek, spotykałem się z panem kapitanem Kutkiem, zawsze się przedstawiałem, Wojciech Wiejch.
Żeby ułatwił. A może właśnie panu... taka forma jest najlepsza.
Tak.
Może mnie pani nie pamięta, nazywam się taki nie?
Powiedzieć od razu. To rozpoczynając to spotkanie, tak się właśnie zaczęło, że przyszedł człowiek i mówi, o, dzień dobry, cześć. No ja mówię, przepraszam. A on mówi, ja jestem Paweł. A ja mówię, wiesz co, trochę mało, Paweł. Ale jak powiedział, że jestem Paweł Naakolski... No to faktycznie poznać bym już go nie poznał. To znaczy nic już z Pawła Naakolskiego mu nie zostało.
Ale ciebie już poznali, bo ty się nie zmieniasz.
Właśnie, zauważyłem, że mnie poznawało znacznie więcej ludzi, niż ja poznawałem
pozostałych znajomych.
I to takich czasami bliskich znajomych. Na przykład taki Franek Wałach był serwisantem w naszym klubie zawsze. Franek był bardzo mocno związany z rajdami, był serwisantem Bublewicza i ja go nie poznałem. Dopiero jak powiedział dwa słowa, to po ruchu ust mówię, przecież to jest chyba Wałach. Mówię, Franiu, to ty? No tak, to ja. No jest to przemiłe spotkanie, przemiłe, bo po prostu no, człowiek zaczyna żyć tymi wspomnieniami, a przecież to było tyle różnych rzeczy, różnych...
Ale to wasze życie, to wasza pasja.
Było dużo zawodników, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dużo było zawodników, którzy... cieszy mnie to, że oni czują tą więź z klubem. Bardzo fajnie, bo no, ale to nie dziwię się. Ci ludzie poświęcili się klubowi, z tym klubem żyli, wielokrotnie życie ryzykowali na jakieś tam 200 km/h między drzewami. I sporo było zawodników, także no, bardzo fajnie. I niektórzy w doskonałej formie, powiem. Nawet niektórzy z tych moich czasów startują do dzisiaj i sobie tam jeżdżą, tak w połowie stawki, ale jeżdżą.
No pięknie.
W połowie stawki, ale to jest wyzwania, ta adrenalinka jest potrzebna chyba, nie? Dla rajdowca. Trudno, żeby... Wiesz, te powroty...
Wiesz, Krzysiu, na co narzekają? Bo ja tak zagadywałem tych moich kolegów, mówię, nie ciągnie cię tam jeszcze na... W większości padała odpowiedź, koszty. Koszty. Ty wiesz, jakie to się stało drogie? Ty wiesz, jaki to jest wyścig zbrojeń? Jaki to jest po prostu w tej chwili kłopot? Mieliśmy
ale takiego... to są jakieś wpisowe, przepraszam, żebyś wpisać. Że...
Nie, sprzęt.
O, sprzęt.
Sprzęt, hotele, wyjazdy, paliwo, specjalne paliwo, drogie części, opony drogie jak pies, amortyzatory. To wszystko trzeba mieć. Taki Antek Skuto, Antek Skudło, taki mistrz rallycrossowy, mówi, słuchaj, ja bym pojeździł. No ale ja potrzebuję co najmniej 3-4 komplety opon na jeden wyjazd na mistrzostwa rally crossowe.
Tak?
Opona kosztuje w granicach 3-4 tysięcy złotych.
Wow, co ty mówisz?
Tak, no tu tak samo tutaj. Dobrą oponę to jest $1000. To wiesz, to... Wyczynowe opony są raz, że bardzo mało trwałe. Bardzo szybko już ich nie ma. A dwa są no, piekielnie drogie. Piekielnie drogie. Acz, muszę ci powiedzieć, że jak założyliśmy takie huszery kiedyś do takiej hontki wyścigowej, no to to w ogóle przepaść.
Inne auto.
To zupełnie co innego. Auto zaczęło skręcać jak tramwaj. Tak jakby było przyklejone do toru. Nic nie zrobione. Aerodynamika ta sama. Wszystko to samo. Zawieszenia to samo. Tylko po prostu wyczynowe opony i zupełnie inna jazda. Polecam w takim razie państwu jedną rzecz, Wojtuś. Zmieńcie już opony na zimowe.
No...
Ja te moje to
ja
mam
polecam.
W Polsce tak, ale...
Myślisz, że nie?
Nie, to mało...
Mało potrzebne. No ja zmieniam opony na zimowe. Zmieniam i mam satysfakcję, że to odjeżdżanie na... Jak ten śnieg spadnie, to to odjeżdżanie ze skrzyżowań...
Z felgami?
Z felgami, tak. No, to jest, całe koła zmieniam.
Tak, no to jest wygodne, tak.
W Polsce jest to wręcz konieczne, ponieważ no, to odśnieżanie, te boczne drogi, takie historie...
No, tego się pilnuje raczej, tak. No to kończymy, koledzy.
No panowie, dziękuję za rozmowę, jak to interesująco. To smacznego indyka, bo my się zbliżymy po.
Słuchajcie, chciałem wam jeszcze podzielić się z taką refleksją. Jak ostatnio byliśmy tu z Wojtkiem i Wojtek wymyślił wspaniały temat rajdy długodystansowe, tak te maratony, to tak jadąc do domu sobie myślę, rany boskie, przecież maratony to Sobiesław Zasada. I jego sukcesy są fantastyczne, jeśli chodzi o rajdy, maratony. I zacząłem się tak zastanawiać i przygotowałem sobie dość obszerny materiał na temat, co Sobiesław Zasada wywojował na rajdach, maratonach. I chętnie bym się z państwem tym podzielił kiedyś.
To oczywiście. Tak. Jak się spotkamy chętnie, czyli co, w domecze indyczki tu na miejscu, czy jakieś podróże wykonujesz?
No, w domu, tak.
W domu? Tak. Bartosz, ty też?
No, dzieci nasze uciekają do Maroka, także my zostajemy z babcią sami. No będziemy śledzić ich podróże w ciepłych krajach.
No więc smacznego indyka, koledzy. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w niedzielę po indyku, czyli to już będzie, kochani, 30 listopada. Andrzejki, nie?
Tak jest, faktycznie, Andrzeja tak.
Tak,
Andrzeja.
Tak, końcówka listopada.
Super.
Czas leci.
I za chwilę znowu Sylwester, no. Ale dwa miesiące temu też był.
Nie strasz, nie strasz. Kłaniam się, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Poradnik motoryzacyjny.